Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W papieskiej intencji na październik Franciszek wzywa do modlitwy i konkretnego działania na rzecz większego udziału kobiet w gremiach decyzyjnych w Kościele i w społeczeństwie.
Po 2 latach od porwania w Mali został uwolniony z rąk dżihadystów włoski misjonarz ojciec Pierluigi Macalli.
Jutro w Asyżu zostanie beatyfikowany 15-letni włoski geniusz informatyczny Carlo Acutis.
9 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Przedstawiając intencję modlitewną na październik, papież zwracał uwagę na to, że wszyscy przez chrzest zostaliśmy wezwani do bycia uczniami i misjonarzami Jezusa. Wiele kobiet, odpowiadając na to wezwanie z oddaniem i żarliwą wiarą, utrzymuje Kościół na całym świecie.
Ojciec Święty uznaje to, gdy proponuje, aby kobiety miały rzeczywisty i skuteczny wpływ na organizację, na najważniejsze decyzje i na prowadzenie wspólnot, ale aby czyniły to we właściwym dla siebie stylu. Nalega, aby kobiety zajmowały odpowiedzialne stanowiska w Kościele i uczestniczyły w gremiach decyzyjnych.
A ninguno lo bautizaron cura o obispo.
Nikt nie został ochrzczony jako kapłan lub biskup. Nie. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy. Świeccy są bohaterami Kościoła. Dzisiaj szczególnie potrzebne jest poszerzenie przestrzeni dla bardziej wyrazistej obecności kobiecej w Kościele. Poprzez obecność świeckich rozumie się przede wszystkim tę kobiecą, ponieważ to kobiety zazwyczaj pozostawione są na uboczu. Powinniśmy promować włączanie kobiet w miejsca, gdzie podejmowane są ważne decyzje. Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, a szczególnie kobiety, bardziej uczestniczyli w gremiach decyzyjnych w Kościele, bez popadania w klerykalizm, który przekreśla właściwy ich charyzmat.
Szef papieskiej dyplomacji nie liczy na możliwość szybkiego powrotu arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza do ojczyzny. Obawia się, że reżim Łukaszenki postawi warunki, których arcybiskup nie będzie mógł zaakceptować.
Arcybiskup Paul Gallagher opowiedział o rezultatach swej niedawnej misji na Białorusi w wywiadzie dla portalu Crux. W czasie 4-dniowej wizyty przedstawiciel Watykanu bezskutecznie starał się przekonać białoruski rząd, że arcybiskup Kondrusiewicz chciał jedynie służyć swemu ludowi, a jego postawa wpisuje się w tradycję Kościoła katolickiego. U nas wiara wyraża się również w naszych przekonaniach, a nawet w politycznych poglądach i działaniach, wyjaśniał brytyjski arcybiskup, zaznaczając jednak, że białoruskie władze nie godzą się na jakiekolwiek polityczne zaangażowanie ze strony duchowieństwa. Szef papieskiej dyplomacji zapewnił, że już niebawem do Mińska przybędzie nowy nuncjusz i będzie kontynuował dialog z białoruskim rządem. Arcybiskup Gallagher zaznaczył, że nie należy lekceważyć znaczenia protestów na Białorusi, tym bardziej, że nie dotyczą już one jedynie Mińska, ale rozprzestrzeniły się na cały kraj. Jego zdaniem pokojowe zakończenie konfliktu będzie wymagało kompromisów z obydwu stron. Trzeba wystrzegać się przemocy, zachować spokój ducha i starać się iść do przodu. Choć oczywiście, dodaje szef papieskiej dyplomacji, trzeba będzie się zmierzyć z wieloma przeszkodami.
W Afryce wraz z trojgiem innych zakładników uwolniono ojca Pierluigi Macalli. 59-letni włoski misjonarz został porwany przez dżihadystów 17 września 2018 roku w Nigrze na pograniczu z Burkina Faso. Został jednak wyzwolony w Mali dzięki staraniom tamtejszego rządu, który po pertraktacjach z islamistami wypuścił w zamian z więzienia 100 dżihadystów.
Wraz z ojcem Macallim wolność odzyskali porwana przed 4 laty francuska, włoski turysta, który zaginął w ubiegłym roku, oraz malijski wiceminister finansów, którego porwano w marcu.
Ojciec Pierluigi Macalli należy do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Jak mówi przełożony generalny tego zgromadzenia, krewni i współbracia porwanego misjonarza nigdy nie stracili nadziei na jego uwolnienie, choć ostatnia wiadomość o jego losie pochodziła z marca. Ojciec Macalli to człowiek niepozorny, ma jednak wielkiego ducha. Wiedzieliśmy, że to wytrzyma, mówi ojciec Antonio Porcellato.
Ojciec Macali pochodzi z rodziny o wielkiej wierze, która wspierała go przez te 2 lata więzienia. Jest to człowiek obyty z Afryką i trudnościami, które można tam napotkać, a zatem i z pustynią. Myślę, że przez wszystkie te długie dni oczekiwania na uwolnienie znajdował oparcie w modlitwie, przywoływanych z pamięci fragmentach Pisma Świętego, w psalmach. Dzięki temu mógł również dodawać otuchy innym zakładnikom. Wiemy, że ze sznurków zrobił sobie różaniec. Przez cały ten czas żył w bardzo trudnych warunkach. Codziennie się przemieszczali, bardzo często znajdowali się w środowisku niechrześcijańskim. Nie mógł liczyć na żadną pomoc. A taki różaniec można było zrobić stosunkowo łatwo i nie rzucał się przy tym w oczy.
Jutro w Asyżu odbędzie się beatyfikacja Karla Acutisa, 15-letniego Włocha, który stanie się prawdopodobnie patronem internetu. Był zafascynowany światem cyfrowym i nowymi technologiami. Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Christus Vivit wskazał na Acutisa jako młodzieńca swojego czasu, zaangażowanego w głoszenie Ewangelii.
Cechowała go wielka miłość do Maryi oraz do Eucharystii. Dzięki przygotowanej przez niego wystawie o cudach eucharystycznych, wiele osób, które nie rozumiało dogmatu o realnej obecności Jezusa w Eucharystii, pogłębiło swoją wiarę. Odwiedziła ona różne miejsca na całym świecie. Słynne stało się jego zdanie: Eucharystia jest moją autostradą do nieba.
Mama nowego błogosławionego Antonina Salzano przypomniała niedawno, że syn marzył o tym, aby naukowo zajmować się informatyką. Od młodych lat realizował filmy wideo i montował je używając swojej kamery. Z czasem rozpoczął studiowanie specjalistycznych podręczników, które są używane na wydziałach inżynierii informatycznej. W ten sposób stał się bardzo sprawnym programistą.
Papież Franciszek przypomina o prymacie człowieka, a nie zysku i wskazuje, że nasze życie nie może podlegać jedynie dyktatowi finansowemu. Tak o najnowszej encyklice poświęconej braterstwu i sprawiedliwości społecznej mówi siostra Alessandra Smerelli, specjalistka w dziedzinie ekonomii.
Włoska salezjanka jest doradcą w watykańskim sekretariacie stanu. Znalazła się też w specjalnej ekipie doradzającej włoskiemu rządowi w walce z pandemią oraz w watykańskiej komisji do spraw COVID-19.
Non c'è un essere contro il mercato, assolutamente.
Ten dokument zdecydowanie nie sprzeciwia się gospodarce wolnorynkowej, jasno jednak ukazuje jej wypaczenia. Papież wylicza zagrożenia wynikające z rynku, który nie jest już taki, jaki być powinien, stąd mowa o neoliberalizmie. Franciszek wyciąga na światło dzienne to, co z mocą ukazała pandemia. Sam rynek nie jest w stanie wszystkiego rozwiązać. Z kryzysu w 2007 roku świat wyszedł zdecydowanie gorszy w sferze gospodarki i polityki. Pandemia musi w nas wytworzyć przeciwciała, które pozwolą także finansom przywrócić ich pierwotne powołanie. Stąd wołanie o zniesienie rajów podatkowych i budowanie rynku na bazie braterstwa i służby najbardziej potrzebującym. To jest prawdziwe powołanie świata finansów. Umożliwić spotkanie tego, kto ma idee, ale nie ma środków, z tymi, którzy mają pieniądze, ale nie wiedzą, jak je zainwestować. Cała reszta to spekulacja. Tutto il resto è spekulazione.
Ubóstwo i głód są czynnikami najbardziej destabilizującymi region Sahelu. Do tego dochodzi ekstremizm religijny w islamskim wydaniu, który zdecydowanie pogarsza sytuację na tym obszarze Afryki. Wskazuje na to biskup Laurent Birfouret Dabiré, który jest przewodniczącym episkopatu Burkina Faso i Nigru.
Burkiński hierarcha zwraca uwagę, że sytuacja w tym regionie Czarnego Lądu znacząco się pogorszyła w ciągu minionych 5 lat. Doszło do pogłębienia islamskiego terroryzmu. Celem fundamentalistów jest nie tyle jednak wzniecanie wojny religijnej, ile wykorzystanie braku stabilizacji do grabienia tych ziem i przejęcia kontroli nad społeczeństwem, mówi biskup Dabiré.
Mamy ogromny kryzys humanitarny. Ponad milion uchodźców, którzy w Nigrze, Burkina Faso i Mali z powodu obecnej sytuacji nie mogą wrócić do domów i pracować na swe utrzymanie, żyją dzięki solidarności i miłosierdziu innych. Wiele szkół i przychodni zostało zniszczonych. W regionie Sahelu pogłębiło to jeszcze bardziej cierpienie. A przecież już wcześniej ci ludzie żyli na granicy przetrwania. Niestety grupy terrorystyczne łączą się między sobą i rosną w siłę, a państwo nie było gotowe na to, by odeprzeć ten kryzys. W regionie Sahelu nie toczy się wojna religijna, jednak fundamentaliści wykorzystują czynnik religijny do siania podziałów. Te grupy są bardzo zdeterminowane, wciąż rekrutują nowych członków, także wśród dzieci. Przemoc przybiera na sile. Na Ukrainie ukazał się dokument o ochronie osób niepełnoletnich w duszpasterskiej i wychowawczej działalności Kościoła rzymskokatolickiego w tym kraju. Opracowany przez Komisję Duszpasterstwa Młodzieży jest odpowiedzią na zalecenia Stolicy Apostolskiej, aby takie dokumenty powstawały w poszczególnych kościołach lokalnych.
Dokument o ochronie osób niepełnoletnich w duszpasterskiej i wychowawczej działalności Kościoła na Ukrainie odpowiada na aktualne wymogi dotyczące ochrony osób niepełnoletnich. Opracowany został w oparciu o dokumenty Stolicy Apostolskiej oraz o dokumenty Kościoła w Polsce, zwłaszcza polskich salezjanów. Tak o znaczeniu tego dokumentu mówi jego redaktor, dominikanin ojciec Jakub Gonciarz.
Chodzi przede wszystkim o to, żeby uświadomić, że problem może istnieć, żeby przygotować do ewentualnego sposobu działania w przypadkach nadużyć, ale przede wszystkim chodzi o profilaktykę, czyli żebyśmy mogli zrobić wszystko, co jakoś jest możliwe dla nas, żeby ustrzec się od sytuacji, kiedy młodzież, dzieci będą cierpiały.
Dokument został zatwierdzony przez wszystkich ukraińskich biskupów rzymskokatolickich. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
170 lat temu papież Pius IX bullą Universalis Ecclesiae przywrócił hierarchię kościelną w Anglii. Utorował tym samym drogę do odrodzenia wiary katolickiej na tym terenie i znacznego dynamizmu w budowaniu kościołów. W nawiązaniu do tego wydarzenia ukazała się książka dziennikarki Eleni Carty, w której rzuca ona światło na 50 niezwykłych katolickich kościołów w Anglii i Walii.
George Stack, arcybiskup Cardiff i przewodniczący Komitetu do Spraw Dziedzictwa Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, publikacji określa mianem przełomowej – 50 Catholic Churches to See Before You Die. Intrygujący tytuł skrywa pełen odkrywczych detali opis kościołów, które na publicystce najstarszego katolickiego czasopisma w Anglii, The Tablet, wywarły niezatarte wrażenie. Pisze ona o prawdziwych klejnotach łączących w sobie bujność dziejów, architektury i ludzkich losów, klejnotach przeważnie kompletnie nieznanych lub zapomnianych, które dzisiaj z trudnością walczą o przetrwanie. Każdy opis to fascynująca historia zaludniona przez odważne, stare katolickie rodziny, kapłanów, wizjonerów oraz ubogich irlandzkich imigrantów, którzy ofiarowywali ciężko zarobione grosze i swoją pracę na podniesienie z ruiny lub budowę kościoła, w którym mogli wyznawać Chrystusa. Dzięki nim zdziesiątkowana przez wieki liczba katolików w Anglii zaczęła stale rosnąć. W 1770 roku było ich 80 tysięcy, a w chwili ukazania się papieskiej bulli było to już niespełna 500 000 wyznawców. Papieska bulla z 1850 roku miała fundamentalne znaczenie dla procesu odradzania się na tej ziemi wiary katolickiej. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.